Cześć, dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku serii podcastów Monocast. Hubert Grupa.
Łukasz Kowalka.
Witamy Was z poznańskiego studia redakcji Muno.pl, w którym gościmy dziś jedną z najbardziej cenionych polskich producentek i DJ-ek na świecie. Postać, której komplementów nie szczędziły największe tuzy sceny klubowej oraz redakcje świata muzyki elektronicznej. Wanda Seven jest w studiu.
Cześć.
Bardzo nam miło, że wpadłaś nie tylko do naszego studia, ale także do Poznania.
Spotykamy się przy okazji premiery twojego wydawnictwa, o którym będziemy w dalszej części naszej rozmowy dyskutować, ale żeby przedstawić twoją sylwetkę na samym początku, no to hasło Poznania nie pojawiło się przypadkowo. Dziś można przy ogłaszaniu line-upu pewnie pisać przy tobie miasto Berlin, ale pochodzisz z Poznania.
Tak, zgadza się.
Jaka jest ta historia twoich początków muzycznych? Czy one sięgają tutaj stricte Poznania?
No tak. Co prawda były to bardzo skromne początki. Ja zaczynałam mając 16 lat. Gdzieś ta pasja się pojawiła przy pierwszej nocy w Starym Pozdali, który jest tutaj wielu poznaniakom chyba jeszcze znany. I wtedy grał chyba Busha, DJ Busha. Pamiętam, że bardzo mnie to zafascynowało, że grał z winyli, że było bardzo właśnie tak jakoś niszowo, że tej muzyki nie znałam, mimo że to był taki deep house z wokalami, więc coś już takiego dość przystępnego, ale mimo wszystko coś, czego jeszcze człowiek nigdy wcześniej nie słyszał. I ta pasja się narodziła po tej nocy, na początku z jakiejś takiej kolekcjonerskiej strony, że chciałam zbierać winyle, więc pamiętam, że nie wiem, czy wtedy w Poznaniu chyba nie było sklepu w ogóle z winylami jeszcze, więc zamawiałam je przez internet i moja ciocia z Hamburga chodziły do niej do mieszkania i raz na jakiś czas przyjeżdżała do Polski i mnie wszystkie przywoziła. Więc zaczynałam od kolekcjonowania, potem jak tam trochę uzbierałam, to zaczynałam, a nie, to wtedy jeszcze pojechałam do, to już musiałam mieć 17, wiem, że pojechałam na wymianę do Anglii i tam jakieś pierwsze kieszonkowe większe zarabiałam w jakichś tam pracach w barze, w jakimś hotelu zrobiłam latem jakiś internship i wróciłam za te pieniądze, kupiłam sobie pierwsze deki i gdzieś tam próbowałam właśnie w domu i po jakichś barach tutaj grałam w starej meskalinie, pamiętam, w esencji, to mój występ, który był trochę nieudany, pamiętam, ale Konrad, który tutaj pracuje, dał mu, no dziękuję mu za to do dzisiaj, że dał mi tę szansę, chociaż wtedy jeszcze myślę, że byłam nie do końca przygotowana na taki występ, ale no od czegoś trzeba zacząć i takie rzeczy kształtują nas potem jako artystów i to się pamięta i pamięta się też na pewno, kto nam tę szansę na początku dał, więc...
Brzmi to, jakbyś była od samego początku bardzo samodzielna, a jestem ciekawy, czy miałaś wokół siebie ludzi, którzy gdzieś tam dawali ci pierwsze tipy, wspierali, a byli jakimś punktem odniesienia?
No jeśli chodzi o granie, to raczej nie. Ja byłam... Wtedy nie było w ogóle dużo dziewczyn DJ-ek, to po pierwsze i tak jakoś... No szczerze mówiąc, ja się wtedy nie czułam jakby... Nie wiem, jak to powiedzieć, nie chcę powiedzieć zaakceptowane, ale to nie było takie naturalne, że się szło i się pytało o jakieś tipy, bo jakoś tak, mimo że wszyscy ci DJ-e z tamtych czasów, ja ich do dzisiaj cenię, to są fajni znajomi i tak dalej, ale jakoś tak zawsze, no nie brali mnie na poważnie. No było zawsze takie, a tam wiesz, nie. Ale potem jakoś z czasem, jak pokazuje, że to tobie na tym zależy, to wiadomo, że gdzieś tam ci ludzie zaczynają no, brać na poważnie i się uczysz i oni ci jakoś może też pomagają, ale tu w Poznaniu... No nie wiem, ja tam od razu się potem z tym do Anglii przeprowadziłam, to tak jakoś to się, te początki mówię, były skromne tutaj i raczej tą moją pasję odrodziłam potem w Holandii, gdzie poszłam właśnie się uczyć na SAE produkcji i z moim bratem też robiliśmy dużo rzeczy takich na żywo, mój brat mi dużo wtedy też pomagał, ja jemu się uczyliśmy razem. Więc jakieś te kolaboracje zawsze są. No, na początku myślę, że było trudniej trochę, głównie przez to, że była to bardziej właśnie męska scena. I tak jakoś, no nie wiem, ja się czułam tak trochę też nieśmiało, szczerze mówiąc, jako jedyna kobieta. I tak jest to na pewno trudniejsze, jak mężczyźni. Kiedyś to już jeszcze bardziej mają takie podejście, że prawie jak w sporcie, że tak trzymają ze sobą. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak było przynajmniej. I tak jak się kobieta pojawia, to tak jakoś było... No nie wiem, ja się nie czułam w pełni naturalnie w tej roli wtedy i to było jakoś takie... dopiero się musiało po jakimś czasie w pełni ta pewność siebie pojawić i to przekonanie, że to na pewno jest moje miejsce.
A czy próbą wzbudzenia, zbudowania sobie jakiegoś takiego autorytetu i szacunku były też próby dziennikarskie, żeby od drugiej strony się pokazać?
No, ja zawsze byłam zainteresowana wieloma aspektami kreatywnego środowiska. Ja też robiłam filmy swojego czasu, jeszcze w gimnazjum mieliśmy takie zajęcia filmowe i potem w zamku dużo rzeczy robiliśmy, więc potem zaczęłam kręcić w sumie jakieś tam relacje z Esku, z Eskulapu dla Muno, jeśli ktoś to pamięta. Trochę taką też amatorską raczej produkcją, ale fajne to były rzeczy, te wywiady, które robiliśmy wtedy z tymi DJ-ami, to ja się tam też dużo o nich wtedy dowiedziałam na pewno i jakieś pierwsze kroki w tym poznaniu tego tematu właśnie od drugiej strony, to na pewno to też w tym wtedy pomogło i to były moje jakieś tam dziennikarskie kroki, myślę.
Pomimo tych wszystkich barier, o których wspominałaś, ale też pokonaniu tych paru etapów wcześniejszych, zdecydowałaś się pójść głębiej, jeżeli chodzi o muzykę. Przeprowadziłaś się do Anglii, następnie podjęłaś studia producenckie w Amsterdamie i zastanawiam się, kiedy, w którym momencie pojawił się ten moment, że zdecydowałaś się, okej, zabieram się za muzykę na poważnie, chcę ją tworzyć, a nie tylko w niej uczestniczyć. Czy to było jeszcze tutaj, czy już może w zupełnie innym miejscu?
Nie, no na pewno nie w Poznaniu, bo w tamtych czasach to w ogóle ludzie, którzy produkowali muzykę, to ja nikogo nie znałam z tego środowiska, sprzęt był za drogi i w ogóle wtedy te programy to były, ja nie wiem, Logic chyba wtedy był, Ableton chyba jeszcze nie było nawet Abletona wtedy, więc to były zupełnie odległe czasy i nie było tych możliwości. A już tym bardziej, żeby pomyśleć, że z tego można żyć kiedyś jakoś zarobkowo, to niestety nie było to, no, nie było to do pomyślenia. I ja zaczęłam o tym myśleć, ja pamiętam, że tutaj grał taki chłopak Playpool, który jest w ogóle bratem tam z Daft Punka chłopaków i ja się z nim tam w sumie zaprzyjaźniłam na jakiś czas i on mi wtedy pierwszy powiedział, że on tam wszystko robi w takim programie Logic. A ja mówię, co, muzykę, nie musisz iść do studia i nic, no gdzie to wszystko masz teraz w komputerze? I to mi wtedy tak zaczepiło, tak, znaczy zostało w głowie i zaczęłam o tym myśleć, że może to nie jest aż takie trudne. No ale potem jak mieszkałam w Londynie, to tam coś też próbowałam, jakąś DJ-kę i tak dalej, ale ja też studiowałam wtedy film jakiś i media i zaczęłam w sumie strony projektować. Tak trochę musiałam się też utrzymać, no Londyn jest bardzo drogim miastem i niestety z tej muzyki wtedy jakoś no nie byłam w stanie wyżyć i troszeczkę ten temat wtedy zszedł na drugi plan niestety. Tak jakoś bardziej kapitalistycznie wtedy się żyło i no nie wiem, taki okres był w życiu w każdym razie, no ale po pewnym czasie stwierdziłam, że to nie to. Pojechałam właśnie do Holandii w sumie na wakacje i poznałam tam bardzo dużo znajomych, którzy właśnie robią muzykę. Poznałam też paru DJ-ów, którzy też mi w końcu wtedy powiedzieli, że no oni tutaj to robią full time, to jest ich praca na co dzień, produkują. I wtedy w Holandii właśnie zauważyłam, że no naprawdę można żyć jako muzyk, można żyć jako producent, jako DJ. A to było, no to już dawno temu, dawno też było temu, bo jakiś 14 lat może, bo wiem, że 10 lat będzie w grudniu w Berlinie, a wcześniej był Amsterdam. No, ale już się to rozwijało na tyle, że można było, a zwłaszcza w Holandii czy tam w Belgii, to były zawsze kraje, gdzie te festiwale były i tak dalej. Ci ludzie mieli większe możliwości i ta scena była większa. No, ale tam się zainspirowałam po raz pierwszy, żeby właśnie się tego zacząć uczyć i coś z tym zrobić. I potem Berlin. No, pojechałam do Berlina na festiwal tylko w sumie, a potem już tak zostałam, bo też zobaczyłam, że tam wszyscy żyją z muzyki i że wcale nie trzeba być jakimś super znanym muzykiem czy tam producentem, żeby móc z tego żyć też, bo Berlin był wtedy super tani. No i przede wszystkim są ludzie potrzebni, inni ludzie. Ja jestem samodzielna, tak jak powiedziałeś, ja lubię dużo rzeczy sama tam odkryć i zrobić, ale bez pomocy innych i tam bez jakichś kontaktów i inspirowania się tymi przeżyciami innych ludzi, to jakoś to bym się na pewno nie rozwinęła w tym kierunku.
Mówisz, że jesteś samodzielna, aczkolwiek biorąc pod uwagę studia, na jakich byłaś, uważasz, że każdy producent lub producentka powinni chociaż przez moment zaliczyć taki etap, wiesz, edukacji takiej powiedzmy uniwersyteckiej, akademickiej z podstaw muzyki, technicznych aspektów i tak dalej?
Myślę, że w dzisiejszych czasach to już nie jest konieczne. Wtedy nie było YouTube'a na takim poziomie, jak jest teraz. Teraz są takie tutoriale na YouTubie, że można się w 4 miesiące czy 5 nauczyć więcej niż na tych studiach pewnie. i ludzie się też wymieniają wiedzą bardziej niż kiedyś, bo tych ludzi jest po prostu więcej. Każdy coś tam wie, każdy coś rozumie, każdy ma jakąś technikę robienia muzyki inną troszeczkę i można się z ludźmi spotykać i się nimi wymieniać. Tak jak mówiłam, teraz się wszystko w komputerze tak naprawdę robi, więc wszystkie te triki, techniki są na jakimś kanale YouTube, jak nie jednym, to drugim. Ci producenci nawet tacy, no nie wiem, ostatnio oglądałam taki masterclass z Elangelo, to jest producent The Weeknd. On też wszystkie swoje techniki normalnie pokazuje krok po kroku, jak robi i można to wszystko za $50 sobie obejrzeć.
Ja jeszcze bym chciał pociągnąć temat tych ludzi i środowiska, bo zmieniałaś miejsca zamieszkania. Każdy ten czas na początku wymaga właśnie jakiegoś networkingu, jakiejś sieci kontaktów. A jak to wyglądało w Holandii?
No, dobrze to wyglądało. Ja wtedy byłam też dużo młodsza, więc jakoś ta... Jak się człowiek jest młody, to tak nawiązuje te kontakty szybciej, chce mu się cały czas wychodzić, cały czas gdzieś poznawać ludzi, więc było okej. Ale ja w Holandii, no tam, ja w Amsterdamie jak mieszkam, to miałam takie uczucie, że bardzo dużo ludzi się zawsze mnie pytało, no jak długo tu będę mieszkać i czy już się nauczyłam holenderskiego, jak mi się tu podoba, czy na pewno tu zostanę na zawsze. I tak bardzo patrzyli właśnie pod tym względem, że jak już inwestują swój czas w ciebie, to chcą, żebyś tam została na długo. I w sumie zaczynam to rozumieć po latach, bo mam ten sam problem teraz z Berlinem, że właśnie mieszkając tam, no już będzie 10 lat, bardzo dużo moich znajomości, które gdzieś tam na początku nawiązałam, no dużo z tych ludzi już wróciło albo do swoich krajów, albo gdzieś indziej, bo takie duże miasta mają to w sobie, że przyciągają właśnie ludzi na jakiś czas i no i oni potem gdzieś tam jadą dalej albo wracają do swoich krajów. I to jest na pewno, no jest trochę męczące, bo wiadomo, że jak się tam przyzwyczaisz do jakiejś znajomości, jest fajnie, no to chciałbyś je kontynuować, czy tam chciałabyś je kontynuować, ale no nie zawsze to wychodzi.
Wyjeżdżałaś z Amsterdamu będąc na jakim etapie?
To znaczy?
Artystycznie.
No to jeszcze takie były, coś tam już umiałam sklecić jakieś utwory, ale jeszcze nie był chyba taki poziom, żebym to grała gdzieś na imprezach. Ja wtedy jeszcze dużo, w sumie do czego też wróciłam, śpiewałam i robiłam takie bardziej synth-popowe utwory. Jeszcze z moim bratem wtedy coś robiliśmy razem. Potem zaczęłam z paroma producentami pracować z Amsterdamu właśnie. Już zaczęłam wtedy też grać, bo tam Lupe i Saint Proper tam robili takie imprezy, fajne disco. I tam z nimi trochę takie lightowe bardziej rzeczy grałam i też jakieś performance robiliśmy. No w sumie fajne te pierwsze, takie też nieśmiałe, ale już były pierwsze kroki. I takie bardziej właśnie, jeszcze nie były stricte DJ-skie na pewno, tylko takie właśnie gdzieś performance, gdzieś na żywo coś zrobione, dośpiewać, coś zagrać. Takie bardziej w tym kierunku jeszcze indie, taki bardziej muzyki myślę, że bym powiedziała. No, a potem w Berlinie, no to tak troszeczkę na pewno się człowiek zawsze w to techno wplecie.
Ciemna strona mocy.
No, dokładnie.
Wspomniałaś między innymi o Pozdali, o miejscu, którego już na mapie Poznania nie ma, ale jego legenda jest wciąż żywa. No i następnie zwiedzając Amsterdam, Londyn, Berlin, wracając do Poznania, jak twoim zdaniem zmieniła się tutejsza scena? Pojawiły się nowe miejsca. Myślę, że dużo bardziej profesjonalne, ale już chyba zgoła inne.
No na pewno. Super jest w Poznaniu. Ja jestem zachwycona. Jestem tutaj teraz tydzień po chyba... No nie, na święta byłam, ale wiadomo, nigdzie nie wychodziłam przez tą pandemię. Więc ostatnio byłam w zeszłym latem może? Jakoś tak. No ale mi się bardzo podoba obecnie, bo jest na pewno scena rośnie i dużo ludzi, o wiele więcej ludzi słucha muzyki elektronicznej. I... No nie wiem, mi się to podoba, że tu można sobie wyjść do jednego miejsca i większość znajomych tam jest. Nie trzeba się z nikim umawiać, tylko wszyscy wpadają i wszędzie jest 10 minut i można wszędzie dojechać na spontanie. A w takich większych miastach to jednak trzeba się umawiać. Czasami po prostu się nie chce, bo gdzieś ta impreza jest, nie wiem, 40 minut dojazd w jedną stronę, potem trzeba w tych kolejkach czekać, już tam jak się gra, to wiadomo jest lepiej, albo jak ktoś ze znajomych gra, ale jako taki typowy klubowicz, to moim zdaniem to jest męczące i ja bym, no nie, że mi się już nie chce, ale doceniam to, jak tego nie trzeba robić.
Jak wspominasz początki w Berlinie, jako tej jeszcze aktywnej klubowiczki?
No bardzo fajnie, nie żałuję nic.
Co było wtedy najmocniejszym akcentem jakby?
No wtedy to był jeszcze Bar 25, to jest ta reinkarnacja Kater Holcyk. Teraz to się, no nie, Kater Holcyk teraz jest, a wcześniej jeszcze Kater Blau było. I ja tam, to była moja pierwsza impreza, to było zamknięcie tego miejsca. Ja takiego czegoś jeszcze nie widziałam, jakże ja w Holandii już dużo zobaczyłam, takich jakichś pokręconych imprez, ale to, co tam się działo, to wszyscy przebrani w ogóle jak na jakimś, no jak na teraz jak na festiwalu, ale wtedy się nawet ludzie tak na festiwalach nie przebierali. Wszyscy po prostu wyglądali jakby się byli z jakiegoś teatru. Każdy po prostu super. No i mi się to najbardziej też podobało, że można było sobie tam usiąść przy tej rzece i po prostu ludzie się dosiadali i zaczynali nawiązywać rozmowy. I mimo, że tam nikogo nie znałam wtedy, tylko wyszłam z dwoma znajomymi i ta otwartość i tolerancja to było na pewno coś, czego wtedy jeszcze tak troszeczkę w Polsce mi brakowało, ale to też się zmienia, co jest fajne.
Łukasz wspomniał też o tym spotkaniu z tą ciemną stroną mocy i zastanawiam się, w którym miejscu w Berlinie nastąpiło to spotkanie, czy to było standardowo Berghain Trezor, czy aha, może gdzieś indziej?
No jak ja się tam wyprowadziłam, to jeszcze nie było, ta muzyka techno była wtedy lżejsza. Wtedy był bardziej taki klimat tego deep house'u, to co kiedyś Tale of Us grali, zanim przeszli na Minus, to grali też taki bardziej deep house. I to było wtedy najbardziej popularniejszym nurtem muzycznym. A techno dopiero po jakimś czasie tak wróciło do łask. Znaczy zawsze był Berghain i tak dalej, ale i tak dalej, Trezor. Ale to ta muzyka, która teraz jest popularna, to dopiero tak od paru lat przejęła jakby pałeczkę w Berlinie. I no nie wiem, no ja się a do końca z nią tak nie identyfikuję, bo dla mnie to jest troszeczkę za szybkie tempo, ale rozumiem, czemu się może podobać i na pewno jest teraz bardzo popularna. Przez jakiś czas ja też się tam jak trochę wplotłam to w moją muzykę, no bo tak jakoś to naturalnie chyba wyszło, jak się moi znajomi zaczęli bardziej na to przestawiać lub zaczęłam się też pewnie przyjaźnić z jakimiś tam osobami, które tą muzykę tworzyły, to jakoś ta inspiracja naturalnie gdzieś tam wynikła. No ale jednak wracam do tych moich korzeni, bo tak jakoś to przychodzi mi najbardziej naturalnie i fajnie jest na pewno gdzieś tam w tej naszej jakby podróży jako artysta, gdzieś tam się w jakieś różne kierunki rozwinąć i spróbować wielu rzeczy, tak jak w życiu zresztą ja zawsze jestem tego zdania, że warto spróbować wielu rzeczy, żeby na pewno wiedzieć czego się chce lub kim się jest jako osoba czy jako artysta i na pewno to ta ciemna strona mocy była taką właśnie jakąś lekką, nie wiem jak się mówi, zejściem z tej mojej głównej drogi może, ale bardzo przyjemnym zresztą, ale no, ja jakbym szła teraz do Berghain czy Panoramy Bar, to chyba raczej Panoramy Bar.
Wspomniałaś o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o tym brzmieniu muzyki techno obecnej i niedawno udzieliłaś bardzo obszernego wywiadu Mixmagowi i padło tam takie bardzo ważne zdanie, które pozwolę sobie przytoczyć. Czasami czuję się, że nie chcę być postrzegana jako artystka z Berlina, ponieważ nie chcę, aby ludzie oczekiwali ode mnie określonego brzmienia, które jest teraz obecne w mieście. Jakie to brzmienie twoim zdaniem jest teraz właśnie najmocniej wyeksponowane?
No to dokładnie podsumowuję to, co właśnie powiedziałam, że no, jak jest słuchacie sobie tego radia Her, to tam można posłuchać, jakie jest najbardziej popularne brzmienie. No, jest to bardzo szybkie, industrialne, techno, elektro. I to jest to takie brzmienie teraz widziane jako Berlin, które też pasuje na pewno tej historii miasta i Berghain, wiadomo, jest teraz najbardziej popularnym klubem. I przez to się tak jakoś wszystko powiązuje. I to jest to brzmienie, o którym tutaj właśnie wspominałam. No i moja muzyka nie jest do końca taką ciężką muzyką. Są jakieś tam, wiadomo, bardziej dynamiczne, mocniejsze utwory w jakichś setach, ale jako producent się w tym nie odnajduję i może gdzieś tam coś wrzucę, ale to nie jest, nie identyfikuję się z tym jako w 100%, jako mój muzyczny gatunek.
Kiedy był moment, w którym doszło do ciebie, dotarło do ciebie, że okej, to już chyba producencko mam ten skill, że jestem doceniana?
Dla mnie to w sumie nie było aż tak ważne, że jestem doceniana. Dla mnie było ważne, żebym zagrała utwór na imprezie i żebym się nie wstydziła go puścić. I jak to przyszło jednego dnia, to było okej. Już nie wiem, ale już trochę czasu temu, na pewno jakieś lata temu, ale wiem, pamiętam okres, kiedy się wstydziłam puszczać i potem puszczałam, było takie, mam nadzieję, że nikt nie wie, że to mój. I taka straszna, jakaś trochę wewnętrzna, troszeczkę taka mała panika się pojawiała, Boże, jak przestaną tańczyć, to co teraz? A teraz wręcz bardzo lubię grać moje utwory, no bo to się jakoś łączy na pewno też z moim stylem grania i są to na pewno jakieś tam inspiracja tego, co lubiłam najbardziej grać wcześniej i grać do dzisiaj, więc to się wszystko fajnie potem łączy w całość. Więc to jest na pewno, to był moment.
Po tym etapie na pewno przyszedł etap a stwierdzenia wysyłam do wytwórni. Niech to ktoś oceni.
No nie, to przyszedł wcześniej niestety. No. To trochę ta odwaga taka, jak się jest młodym, taka, że spróbuję, to no, może trzeba było poczekać z niektórymi demo, ale poszły gdzieś tam. Niektóre bez odbioru, może i lepiej, więc wolałabym, żeby tych piosenek nikt nie miał już gdzieś tam na dyskach, więc...
I trzeba było długo czekać, żebyś znalazła się w labelu Saszy Last Night on Earth i na pewno już wtedy, tak jak Łukasz tutaj już powiedział, być może to było takie już potwierdzenie, że okej, jednak umiem w produkcję.
No to na pewno też było bardzo fajnym momentem i no tak, tak, na pewno.
I kiedy on nastąpił od tych początków, od tych wiersz, zawstydzających wysyłek?
Kiedy to... U Saszy było chyba 2016, tak? Jakoś tak. No, to pierwsze to było 2012. Pamiętam, że wtedy miałam taką kolaborację pierwszą z Ryu, zrobiliśmy. Tylko ja tam tylko jakiś wokal udzieliłam i wiem, że jakieś pierwsze utwory już wtedy miałam takie gotowe do wysłania. No, no nie są jakieś super tragiczne, no, ale jak dzisiaj słyszę, takie ojej. Ale wtedy mi się tam wydawało, że było okej, okay, nie? Okej, okay. Nie grałam ich jeszcze, tak pewnie mówię, w klubie wtedy, ale... No, no każdy ma przecież tą jakąś, wiadomo, ścieżkę rozwoju, więc spokojnie.
Jeszcze na moment sobie pozwolę wrócić do wątku Berlina, ale nie chcę, żeby on zdominował naszej rozmowy. Wspominałaś o tych początkach, bo 10 lat minęło, tak? Odkąd mieszkasz w Berlinie. Wspominałaś, że to było tanie życie. Dzisiaj jest, podejrzewam, już zupełnie inaczej, ale też zupełnie inaczej wygląda ta scena, gdyż całkiem niedawno pewien polski DJ, który także mieszka w Berlinie, podzielił się taką opinią, że no ta scena strasznie obniżyła poziom w ostatnich latach, ponieważ każdy jest dzisiaj DJ-em i na slot za 50 euro ustawia się rzesza osób chętnych z pendrive'ami, no i gdzieś rozmija się i ten poziom, i charakter. I dzisiaj ten charakter sceny niemieckiej ogółem jest zbudowany w innych miastach, na przykład w Kolonii albo w Hamburgu. I co ty o tym sądzisz? Czy takie masz obserwacje? Czy może masz zgoła inne?
No ja mam chyba trochę inne, szczerze mówiąc. Po pierwsze, no zależy gdzie się chce grać w Berlinie. W Berlinie jest bardzo dużo różnych klubów. Na pewno są jakieś tam mniejsze bary czy kluby, gdzie można z pendrive'em za 50 euro stać w kolejce i grać. Ale ogólnie myślę, że kluby trzymają poziom i stawki są trochę wyższe. Są wiadomo niższe niż tam na całym świecie, ale nie są aż tak niskie. I bardziej myślę, że kluby wybierają sobie kolektywy lub wytwórnie, które robią jakieś tam eventy albo swoich rezydentów. I ciężko jest tak sobie wbić po prostu jako DJ, nawet jeśli jesteś dobrym DJ-em, jeżeli tam właśnie nie należysz do jakiegoś kolektywu albo wytwórni, albo no, nie reprezentujesz czegoś, co klub chce przedstawić. Więc to jest bardziej moim zdaniem jakaś tam selekcja niż to, niż nie wiem w sumie co, jak to nawiązać do tego, co powiedziane z tym. No, na pewno jest prawdą, że jest bardzo dużo DJ w Berlinie, bo jak sobie zobaczycie na tym Radio Her, tak jak już mówiłam, ile oni tam mają slotów i tam prawie co chwilę jest inny DJ. I to jest tylko w sumie jeden z gatunków taki trochę. No, nie, tam to, różne gatunki ostatnio próbują trochę pozmieniać, ale głównie jest to takie industrialne techno. Jak sobie pomyślicie, ile tych DJ w ciągu tam tych miesięcy czy tego roku nawet zagrało, no to i większość z nich mieszka w Berlinie. To możecie sobie no, wyobrazić, ile jest jeszcze z innych gatunków i potem w całym mieście, więc jest na pewno dużo, ale inne miasta, aha, no właśnie, no nie wiem, coś tam w Hamburgu się rozwija z tego, co widzę, ale ja tam jak grałam parę razy, no to ogólnie narzekali, że tam mała jest ta scena, że nie masz tylu ludzi, którzy naprawdę czują kulturę klubową, że raczej to są tacy przypadkowi ludzie, którzy chodzą do klubów po prostu sobie wypić i potańczyć, niż przychodzą, bo naprawdę chcą jakiegoś DJ-a posłuchać. Więc o Hamburgu tyle to wiem, potem o Kolonii nie wiem nic, więc ciężko mi powiedzieć, bo tam w sumie nigdy nie grałam, chyba jest jeden czy dwa kluby, które tak naprawdę się jakoś tam, o których słyszałam, więc musiałabym zrobić lepszy research, żeby to się wypowiedzieć w pełni, ale z mojej wiedzy to raczej Berlin dalej trzyma poziom i jest takim najważniejszym miejscem w Niemczech. Mhm.
Wspominaliśmy też o tym industrialnym techno, no i akurat wydaje mi się, że jesteś osobą, którą nie dotyczy problem bycia taką, wiesz, przykutą do jednej stylistyki. Cały czas wychodzisz z tej swojej strefy komfortu. Bo co zabawne, ilekroć o tobie się czyta archiwalne artykuły, to pojawia się tam określenie, że jesteś wschodzącą gwiazdą.
No tak, wschodzę i wschodzę.
Danego gatunku. I ten gatunek wraz z latami, on się zmienia. Raz byłaś gwiazdą, załóżmy, elektroniki, potem techno i tak dalej, i tak dalej. Jest to dosyć zabawne, kiedy to się obserwuje, ale z drugiej strony, no, godne pochwały, że gdziekolwiek, czegokolwiek się nie chwycisz, no potrafisz gdzieś się w tym wszystkim odnaleźć i zaprezentować jakiś tam ten swój wysoki określony poziom. No i ile pracy musi to kosztować, czy rzeczywiście lubisz wszystkiego się uczyć od podstaw, zbierać te inspiracje i gdzieś tam wchodzić w to wszystko, czy może tylko tak, wiesz, liśniesz, dotkniesz i idziesz dalej.
No przede wszystkim dziękuję za to, co powiedziałeś, bo to miłe. Nie wiem, szczerze mówiąc, ja się no niestety szybko nudzę. I jak jeden gatunek jakby opanuje w pewnym sensie, no to po jakimś czasie ja tam coś bym ciągle chciała zmieniać i cały czas to rozwijać, więc... A techno ma to do siebie, że tam się raczej minimalistycznie podchodzi do wielu rzeczy, dlatego od tego troszeczkę odeszłam i gdzieś tam próbuję teraz znowu może z powrotem w jakieś takie pomieszanie techno z czymś innym i bardziej w melodię, bardziej właśnie gdzieś wokal nawet, bo ja jako producent po prostu ja się cały czas chcę rozwijać i cały czas chcę to brzmienie zagłębiać bardziej. Tam spróbowałam jakichś innych rzeczy, może nie do końca się w tym kierunku, tak jak mówiłam, rozwijałam dalej, takiego mocniejszego techno, bo poczułam, że tam się po prostu nie do końca odnajduję, więc ja próbuję wielu rzeczy i próbuję po prostu zobaczyć, czy to wpasuje się potem w tą dalszą, jakby dalsze etapy mojej drogi jako artysta. I gdzieś tam, tak jak myślę, że najfajniejsi artyści zawsze mają jakieś takie różne etapy, i że na przykład tu w tych latach działali tak, potem trochę tak i to się tak potem interesująco obserwuje, jakby całą dyskografię kogoś. Z takich nawet zespołów, czy jakichś takich bardziej rockowych artystów też. I ja tak bardzo myślę w tym kierunku, myślę, bo ja ogólnie jak robię muzykę, to robię muzykę inspirując się tego, co jest w danym czasie wokół mnie. Więc jak była pandemia, to zrobiłam album do słuchania w domu. Teraz trochę powychodzę, to kto wie, co się wydarza. Teraz cały czas siedzę sobie nad rzeką tu w Poznaniu, to zaraz wyjdą utwory super chillowe i będzie bardzo fajny deep house'ik tutaj, spirytualny.
Czy to mówi się teraz, że każda wytwórnia ma swój bardzo określony styl, często wręcz sound taki, że jeżeli ktoś chce wydawać w tym labelu, to tak naprawdę nie różni się to wiele od nagrywania pod brief muzyki do reklam. To jest oczywiście jakby skrajna sytuacja. Czy decyzja o założeniu własnej wytwórni to była chęć gdzieś tam stworzenia sobie po prostu swojego środowiska i jeszcze większej niezależności?
Absolutnie, ale to też zależy od wytwórni, bo są bardzo różne wytwórnie. Są takie wytwórnie, które właśnie promują dziwną, eksperymentalną muzykę albo wydają rzeczy od popu po techno. I ja takie wytwórnie najbardziej w sumie cenię. No ale są takie wytwórnie też, które bardzo tematycznie podchodzą do tematu i chcą mieć ten właśnie dźwięk wypracowany. No i ja to rozumiem też na pewno, bo jak już zbudujesz jakąś tam jakiś fanbase, to ci fani na pewno oczekują takiej muzyki i łatwiej jest ich zaspokoić. Więc te wytwórnie na pewno podchodzą do tego w taki sposób i to rozumiem. Ale ja osobiście, tak jak mówię, mój gust w ogóle muzyczny jest tak różnorodny, że ja bym po prostu nie mogła się zamknąć tylko w jednym gatunku. I artyści, których podziwiam najbardziej, to też mają właśnie zawsze taki bardziej szeroki wachlarz tego, co tworzą, tego, co grają i się nie zamykają tylko w sumie na jeden gatunek. Więc ta wytwórnia, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, bo ja tak zawsze sobie tam dywaguję, gdzie chcę i w końcu o co mnie zapytałeś. Tak, ta wytwórnia była po to, żebym sobie mogła wydać to, co naprawdę mi się podoba i nie musiała się do nikogo dopasowywać.
To na pewno zawsze odważna decyzja o starcie z takim projektem. Wiadomo jest to, że w Polsce scena na pewno jest cały czas mniej sprofesjonalizowana niż w Berlinie, a jest mniej artystów, którzy no weszli na pewien jakiś taki międzynarodowy poziom. Dlatego ty jako gość jesteś niezwykle ciekawa pod tym kątem. Zapytanie cię o to, jak twoim zdaniem wyglądają takie basicowe obowiązki artysty oprócz samej produkcji muzyki, bo obowiązki artysty według mnie nie kończą się, zwłaszcza dzisiaj, na wyprodukowaniu, nawet znalezieniu wytwórni albo po prostu wrzuceniu na swój profil na SoundCloudzie, a tylko jest tych obowiązków więcej.
Obowiązki artysty. Musimy napisać książkę. Ja myślę, że to był bardzo ciekawy temat i sama bym się nie dowiedziała, jakie one są. Ja myślę, że zależy, jakim artystą się jest i chce być i co się chce osiągnąć. Jeżeli ktoś chce być tylko na przykład DJ-em i grać co weekend, na przykład w swoim kraju, no to wiadomo, że musi w tym kraju mieć jakieś znajomości i głównie skupić się na networkingu. Jeżeli ktoś chce bardziej się być takim właśnie muzykiem jakby studyjnym i bazować swoją karierę na wydawaniu muzyki, no to pewnie musi właśnie bardziej te obowiązki wokół tego jakoś ustawić i potem właśnie wysyłanie demo do wytwórni albo założyć swoją wytwórnię. No ale ten networking na pewno jest ważny, bo po prostu tak jak mówię, ludzie się wzajemnie inspirują sobie i pomagają mi. To jest pewnie jakiś tam klucz do sukcesu i też przyjemność tak naprawdę największa z tego. Bo jednak ja tu zauważam też, że jednak jak przez tą pandemię to najbardziej się zauważyłam, że jak się mniej ludzi widuje, to się mniej rzeczy też dzieje. I ogólnie właśnie jakieś takie artystyczne obowiązki czy coś, no są na pewno najfajniejsze dzielone z innymi ludźmi. To wszystko się wiąże jednak z tym kontaktem z innymi ludźmi, bo o czymkolwiek nie pomyślisz tak naprawdę. Nawet jak projektujesz okładkę do swojego albumu, no to gdzieś tam potrzebujesz kogoś, a chyba, że ją sam zaprojektujesz, albo zdjęcie, żeby ktoś zrobił, no to potrzebujesz cały czas kogoś, z kim współpracujesz. Więc chyba najlepszym, najważniejszym obowiązkiem jest umiejętność współpracy i umiejętność komunikacji z innymi ludźmi. I jak jest stres, jak jest zmęczenie, to mimo wszystko no, nie okazywać tego w jakiś brutalny sposób. I to, no, umiejętność współpracy i uczenie się tego i na pewno bycie też osobą, z którą się przyjemnie spędza czas. To jest obowiązek.
Jesteś jako artystka zorganizowana?
Jestem. Już to się długo tego w sumie próbowałam się nauczyć tego, żeby wstawać wcześniej rano. Ja też zmieniłam trochę mój styl życia. Każdy powinien to dla siebie w sumie taką drogę znaleźć, jaka najlepiej dla niego działa. Nie? Ja nie mówię, że to jest jakiś wyznacznik, bo znam ludzi, którzy dużo imprezują i też potrafią bardzo dużo rzeczy zdziałać. Ale ja bym chciała żyć trochę dłużej i zdrowiej. I tak odkąd właśnie odstawiłam wiele rzeczy, jakichś tam takich imprezowych, to więcej rzeczy robię. I więcej mi się jakoś tam udaje i mam tą dyscyplinę i samo zaparcie i to się bierze też z tego, że po prostu wcześniej wstaję, robię takie obowiązki artysty, które są też, nie wiem, jakimś sportem, zdrowym żywieniem i tak dalej. I potem myślę, że z tego, jak się ma taki spokój wewnętrzny, to łatwiej jest to wszystko ogarnąć po prostu. Więc takie, to, nawiązując jeszcze raz do tego, co mówiłeś wcześniej, to myślę, że dobry taki zrównoważony lifestyle i świadomy taki lifestyle, to na pewno może pomóc w kreowaniu jakiegoś tam pomysłów i projektów. Bo jednak tak naprawdę każdy projekt, nieważne jak super kreatywny, wymaga dużo energii i tak jak mówiłeś, nie dyscypliny, co powiedziałeś? Wiem, blisko, zorganizowania.
Wspominałeś o wadze relacji z innymi ludźmi i o tym, jak bardzo to teraz doceniliśmy w tych ostatnich czasach i że jest to dla ciebie też ważna inspiracja, to co się dzieje wokół ciebie, ale w jednym z wywiadów też wspomniałeś, że jedną z zalet mieszkania na przykład w Berlinie jest bliskość wszystkich galerii i możliwość obcowania ze sztuką. Wcześniej też próbowałaś sił między innymi z filmem, z fotografią. I zastanawiam się, czy jest jakiś film, książka albo galeria, wystawa, która zainspirowała cię do tego stopnia, że wróciłaś do siebie i stwierdziłaś, kurde, muszę coś napisać, muszę coś skomponować.
Zawsze po każdej wystawie jakieś tam pomysły wpadają. W Berlinie jest takie miejsce, Hamburger Bahnhof się nazywa, tam bardzo fajne wystawy są, więc tam cokolwiek pokażę, to zawsze coś, z czymś wracam do domu i coś tam gdzieś tam się inspiruje, czymś się inspiruje. Tak dawno byłam w galerii, że nie pamiętam, jak się nazywała ta ostatnia. Katarina Gross bardzo fajne rzeczy robiła. To była ostatnia, jak pamiętam. A z filmowych rzeczy, no to tam klasyki, tak wiem, Stanley Kubrick, wszystko, co zrobił, to jest super. David Lynch, wiadomo. I tak jakieś tam, ja lubię jak jest ładnie, ale troszeczkę dziwnie, więc...
No właśnie, czy masz jakiś klucz do wybierania filmów lub wystaw, czy dajesz się zaskoczyć i idziesz w nieznane?
Daję się też zaskoczyć, bo w Berlinie ten standard jest naprawdę wysoki i tam, tak jak mówię, Hamburger Bahnhof ma zawsze coś fajnego i to są zawsze jakieś takie rzeczy na czasie, czyli jak ma, jakieś są sytuacje polityczne czy coś, to gdzieś tam jakoś też często jest powiązane I tam po prostu idę i się daje zaskoczyć. Jeszcze jest Gropius Bau, jest bardzo fajnym miejscem, gdzie można zobaczyć fajne rzeczy. To takie dwa kluczowe jak dla mnie.
Wspominałeś też o tym, że wróciłaś do współpracy ze swoim głosem i często dzielisz się w ogóle materiałami w swoich mediach społecznościowych z pracy w studiu i zastanawiam się w przypadku właśnie pracy z wokalem. Co jest ważniejsze? By podjąć w ogóle decyzję o śpiewaniu, mieć warsztat, który da odwagę, by chwycić za mikrofon? Czy może na odwrót, mieć odwagę, by zacząć śpiewać, a nad warsztatem pracować, wiesz, obserwując samą siebie?
To nie wiem. Ja tam trochę tego, nie na pewno. U mnie to było tak, że tak jakoś po prostu samo z siebie przyszło. Trzeba mieć chęć po prostu, trzeba mieć tą odwagę i potem zacząć, a potem to odszlifować moim zdaniem. Bo jak sam warsztat zacznie, że nie masz tej takiej jakiejś motywacji, chęci, nie chcesz, to robi, jak na przykład, wiesz, dużo jest takich dzieci, które tam zaczynają śpiewać albo idą do szkoły muzycznej i są trochę zmuszane przez swoich rodziców i potem w sumie, no nie wiem, czy to jest to samo, niż jak samo z siebie po prostu przyjdzie, nie?
Znaczy po czasach panowania industrialnego techno przyjdą czasy, gdzie będzie więcej, wiesz, synpopowego grania, tak jak wśród twoich początków, więcej, wiesz, wokalnej elektroniki, nazwijmy to?
No ja tam, na albumie tam jest parę utworów, które można w klubach w sumie też grać. To jest taki mimo wszystko album, jest trochę synth-popowy, ale jest też house'owy. I jest tam parę utworów, które już wydałam wcześniej cyfrowo, które zagrałam w klubach i było okej. Okay. Nawet w czasach moich bardziej techno utworów. I myślę, że to jest tak wszystko teraz, ciężko w sumie powiedzieć, jaki to jest gatunek, bo ja mówię, mam tyle inspiracji z różnych innych gatunków, że to się jakoś tak wymieszało. Ale tak, chciałabym też spróbować może jednego dnia jakiś live act znowu zrobić i zbudować, tylko że to jest tak dużo pracy, żeby to przygotować, jak się chce to wokalnie też śpiewać i żeby to było dobrze, bo ja ogólnie wiem, że jak ja tylko coś źle zaśpiewam na żywo, chociaż troszeczkę, to ja już to słyszę i to wtedy jest, o nie. I się zaczynam wtedy denerwować tym. Jest to trochę na pewno trudniejsze niż granie jako DJ, bo trzeba jednak zawsze mieć ten głos przygotowany, trzeba mieć tą odwagę, trzeba się dobrze czuć, trzeba być wypoczętym. No do tego jednak, jak budujesz to połączenie z ludźmi przez swój głos, to też jest to takie bardziej na pewno no personalne, ale też można właśnie mieć takie uczucie, że jak coś źle pójdzie, to bardziej się to bierze do siebie wtedy. Więc tego się jeszcze uczę, jak troszeczkę to się zdystansować do tego. Jak się nauczę, to może coś z tego wyjdzie.
Czy ty tę odwagę korzystania częstszego ze swojego wokalu nadbudowałaś właśnie w czasie pandemii?
Trochę tak, na pewno. Na pewno trochę tak.
Bo to wtedy powstał, była większość materiału?
Powiedzmy tak, połowa materiału powstała wcześniej, bo parę utworów było już wydanych. Ja po prostu chciałam to jakby też jakoś podsumować, bo te utwory do siebie pasowały, ale były wydane cyfrowo. I tak zaczęłam myśleć, że no w sumie pandemia, można by coś było poropić, nie, muzyczkę i potem zaczęłam robić nowe utwory i tak wszystko to było właśnie nie na dance floor. I pomyślałam, okej, okay, no to może czas na album w sumie. Bo coś, co by się chciało kiedyś zrobić, a nie było na to czasu, nie? Bo jak wcześniej grałam jako DJ, to jakoś ten wokal gdzieś tam odszedł na bok. A przez pandemię jednak doszłam do tego, że no coś bym chciała z tym zrobić, coś jakoś to rozwinąć. Więc myślę, że to był fajny czas i ja ogólnie lubię, tak jak mówiłam, cały czas czegoś uczyć nowego i pogłębiać jakieś, zagłębiać tematy i rozwijać moje talenty. I myślę, że przez to ta odwaga się narodziła, bo zaczęłam nad tym pracować i trochę więcej czasu gdzieś tam śpiewałam, jakieś tam YouTube'owe znowu tutoriale robiłam, potem na Skype'ie trochę i sprawia mi to przyjemność. Myślę, że to jest najważniejsze, że jak coś sprawia przyjemność, to trzeba to po prostu rozwijać.
A którego momentu twojej muzycznej edukacji sięga zajawka na hip-hop i R&B?
Którego momentu?
Którego?
No bardzo wczesne moje tutaj czasy w Poznaniu i czwartki w Blue Note.
No, dzisiaj wspominaliśmy nawet z Hubertem czwartki
w Eskulapie, koncerty Kaliber 44. No fajnie było wtedy, pamiętam, jak się skreczowali z tych, poznaliśmy wtedy tego Filas, No to był w sumie pierwszy DJ, którego poznałam jeszcze przed Puszą, ale to trochę inna technika DJ-owania. No fajne to były czasy. Na pewno ja lubię w hip-hopie to, że jest ten wokal też i że się mówi, jest dużo takiej autentyczności. No wiadomo, że tam są różne rodzaje hip-hopu, niektóre te teksty piosenek, czy utworów nie są aż takie głębokie, ale jest parę fajnych rzeczy też i ja lubię takie tam rozmowy o życiu i prawdziwe sprawy.
Jaki jest twój top artystów? Postawmy na wokalistki R&B na przykład.
Aha. No teraz ta Doja Cat tam fajne rzeczy robi, ale ja lubię takie bardziej undergroundowe R&B, co tam na Kitsune wychodzi. Nie mam jakiejś jednej, ale oni bardzo fajne rzeczy robią, takie właśnie bardziej niszowe. To jest spoko. No. Nie mam jednej inspiracji, którą tam słucham i próbuję tak samo. Ja tam w ogóle R&B, śpiewanie to też pewnie trochę odległe na mój głos, ale lubię sobie posłuchać, bo to jest przyjemne.
Czy jest coś, co wykonałaś na początku swojej ścieżki muzycznej, za co jesteś sobie wdzięczna do dziś, że to pozwoliło osiągnąć ten sukces? Na przykład bycie konsekwentną w tym, co robisz i nie odpuszczanie, bo nie przypominam sobie, żebyś przez już prawie 20 lat zajmowania się muzyką miała taki moment, gdzie zniknęłaś ze świadomości kompletnie, zrobiłaś sobie przerwę. Chyba to się nie wydarzyło.
Dla mnie jest najważniejsze, żeby robić to, co się lubi, tak jak mówiłam. I jedyne momenty, które były jakieś niefajne w moim życiu, to jak próbowałam coś robić pod kogoś innego. I dla mnie jest najważniejsze, czy okej, czasami można coś, wiesz, swój styl zmienić, nie wszystkim to się podoba, ale tobie się ma podobać. I dla mnie to jest najważniejsze, żeby być ze sobą po prostu szczerym. I to w sobie najbardziej jakby cenię i za to sobie dziękuję samej, bo gdzieś tam się na pewno ciężko to utrzymać czasami, jak się jest w jakichś gronach lub na jakiejś wytwórni, lub ktoś czegoś oczekuje. I żeby zawsze jednak postawić na swoim, powiedzieć, że sorry, ale ja już tego nie czuję, albo chciałabym coś innego spróbować, to jest ważne moim zdaniem. I wtedy, no, wtedy się nie traci tej radości tego robienia. I ja rozumiem, że niektórzy ludzie tam bardzo... jacyś producenci, na przykład jak mówiłam, chcą dążyć do celu i tam mają jeden gatunek. I też to cenię i rozumiem, że tam idą wtedy konsekwentnie i cały czas budują ten jeden gatunek i za ten gatunek są znani całe życie. Ale mój gatunek będzie jakiś taki bardziej kolażowy.
Bardzo szczerze mówisz o sobie i o swojej twórczości. Jesteś w stanie to tak bardzo wiarygodnie ocenić i zastanawiam się, czy dziś byłabyś w stanie na przykład połączyć obowiązki albo w ogóle zajęcie artystki z byciem dziennikarką, bo moim zdaniem gdzieś się to kłóci i znam wiele takich przypadków, wiesz, kiedy zauważam pewne takie postawy wśród dziennikarzy, którzy są zarazem też twórcami, że ocenię go trochę gorzej, ponieważ to, co on robi, ja umiem zrobić lepiej, albo mu tego zazdroszę, że on to robi lepiej.
Nie, ja tak nigdy nie myślę o ludziach. Ja każdemu super życzę i w ogóle ja nie jestem żadnym dziennikarzem. Hello.
No, ale miałaś taki
jakieś etap, tam skromne tak, początki. To raczej myślę, że to wychodziło z chęci robienia filmów niż bycia dziennikarzem wtedy. Ja chciałam po prostu uchwycić moment. Dla mnie to, co się działo w Poznaniu, było super. To, że ci DJ-e przyjeżdżali do naszego miasta z Berlina, ja to bardziej chciałam uchwycić jako... co się dzieje w naszej scenie, niż jakieś takie dziennikarskie podejście. I na pewno nie patrzę w żaden sposób, że mogłabym tu zlepić lepiej. Takiego nie.
To ja zadam pytanie od drugiej strony. Kiedy stałaś się osobą, która trafiła w krąg zainteresowań mediów, portali dla artystów z Polski, którzy funkcjonują gdzieś tam na lokalnej scenie, to jest nadal święto trafić do Mixmaga. Pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy gdzieś można powiedzieć, może nie do mainstreamu, ale wiesz, jest dużo materiałów, czy Fact Magazine, czy właśnie w Mixmagu, kiedy przyszedł ten etap, że naturalnym było to, że te media się do ciebie odzywały?
No, ja tylko pamiętam, powiem wam szczerze, że fajnie, wiadomo, jak się media odzywają, jak coś tam robią i tak dalej, ale to często ludzie myślą, że to jest o wiele bardziej znaczące niż jest. Ja myślę, że fajnie, jak się tam wiadomo, gdzieś tam coś pojawia i tak dalej, ale ja tego aż tak tego nie odbieram jako jakieś osiągnięcie. Myślę, że warto, że ta muzyka gdzieś się pojawia, którą robię i tak dalej, ale nie wiem, nie skupiam się na tym, że o, to jest jakieś teraz super, tylko no nie wiem jak to określić. Wiem, tylko pamiętam jeden moment, że też jeszcze 100 lat temu, to na Beatporcie, jak tam raz dali to zdjęcie duże mojej epki, to pamiętam, że się super cieszyłam. ale też to nie było jakieś tam, potem nie miało to jakiegoś super, super wydźwięku na to, jakie tam były sprzedaże, bo tam wyszliśmy do top 100 gatunku, a to była chyba jakaś druga czy trzecia epka, no to było naprawdę, jak dla młodego artysty wtedy, to było super, super osiągnięcie. A potem, no nie wiem, ja się tak próbuję nie skupiać na tym, bo też nie chcę, żeby uzależniać mojej muzyki potem od tego, że o, muszę tu zrobić, żeby się prasa tym interesowała czy coś. Tylko fajnie, jak to się pojawia i to na pewno jest jakiś komplement dla muzyki i tak dalej, ale staram się tym aż tak nie ekscytować, żeby się od tego nie uzależniać.
Czyli nie jest to na liście top 5 obowiązków artysty, zabiegać o to, żeby trafiać.
No wiadomo, że to jest, fajnie jest być docenionym i jest to na pewno przyjemne, ale nie powinien być to wyznacznik tego, co robimy.
Wróćmy na moment do początku naszej rozmowy i wspomniałaś o takiej ciekawej obserwacji dotyczącej obecności kobiet, kiedy zaczynałaś i czy dzisiaj kobiety są poważniej już traktowane tylko przez to, że jest ich więcej na tej scenie?
No nie, no bez przesady to nie, nie tylko dlatego, no po prostu są o wiele lepsze technicznie i w ogóle dziewczyny lubią to, co robią i zaczynają po prostu się rozwijać. Po prostu są talenty, tak samo jak mężczyźni, są wspaniałe kobiety na scenie, które robią wspaniałe rzeczy i tyle.
A mężczyźni zmienili swoje podejście?
No wreszcie trochę tak, na pewno. No, jest to normalne, jak kobiety są, jak wiesz, jak idziesz grać na imprezę i masz w line-upie w końcu, nie wiem, pół na pół, powiedzmy line-upu jest, pół jest kobiet, pół jest mężczyzn, no to już nie jest jakimś wyjątkiem, czy niespodzianką, czy czymś, do czego nie są potem przyzwyczajeni. No, nie jest to, jak się mówi, nienaturalne po prostu. Robi się to naturalne i przez to mężczyźni też jakoś do tego naturalnie podchodzą. No jak jest kobieta teraz z DJ-ką, to już nie ma, że o, co ona tam robi, czy umie to włączyć. Bo tak też się zdarzało wcześniej. I no, nie, fajnie, że się to rozwija na pewno, bo tak jak mówię, nie powinno być w ogóle takiego podziału. Nie wiem, skąd to się wzięło. Wydaje mi się, że tam kiedyś jakieś naleciałości patriarchatu mówią, że kobiety po prostu technicznie się na rzeczach nie znają, a mogą się znać, i mogą się po prostu nauczyć tak jak wszystkiego. I tak samo z DJingiem czy z produkowaniem utworów, no to są wszystko programy czy tam jakieś umiejętności, które po prostu trzeba przyswoić.
Myślisz, że te sytuacje też w jakiś sposób sprowokowały te duże kariery DJek, producentek?
To znaczy,
one
że...
One motywują dziś nowe twarze na scenie DJingu do startu?
No na pewno, 100%, bo jak się idzie na taką imprezę, to ja bym się na pewno wstydziła mniej podejść do kobiety, która gra, niż to mężczyzny, to raz, a jak byłam taka młoda, teraz już wiadomo, nie ma znaczenia, ale to raz, a dwa, że no to jest takie jakieś, no niestety jesteśmy jakoś tak płciowo podzieleni, że jeszcze tak się trochę identyfikujemy bardziej z naszą własną płcią, więc jak widzimy na scenie grającą kobietę, no to jakoś tak łatwiej się z tym zidentyfikować przez jakieś tam wizualne połączenie gdzieś. I tak to jest, jest na pewno łatwiej młodszym dziewczynom widzieć, że o, jak ona tam gra i może, to czemu ja nie mogę? I na pewno jest to jakąś motywacją, 100%.
Czy ty masz kogoś, kogo z tej sceny kobiecej mogłabyś nazwać autorytetem?
Może nawet nie chodzi...
Może to jest...
Ja zauważyłem, że większość naszych gości obrusza się na hasło autorytet. W czasach, kiedy moim zdaniem trochę w dobie internetu generalnie tych autorytetów nam brakuje, stąd nasze ciągle pewnie pytania o autorytety.
Bo tak to brzmi jakoś bardzo, no, prawie jak... Jakby jakieś polityczne autorytety i tak
dalej. Ja mam na przykład kilka autorytetów w dziedzinie dziennikarstwa.
Okej. Okay. No i ja bym mam inspiracje jakieś na pewno. Nie jest tak, że jedna osoba robi wszystko idealnie i ja bym poszła po prostu w ogień za tym. No, ja ogólnie bardzo lubię Tame Impala, bo on też robi swoją własną muzykę, gra na żywo z zespołem i to jest dla mnie po prostu niesamowite. Teraz robi jakieś kolaboracje właśnie z raperami ze sceny hip-hopu, więc miesza tą taką indie lata 70. z tym. No i dla mnie to jest super fascynujące, że można takie gatunki łączyć. I To jest jakaś tam inspiracja dla mnie teraz, bo to jest wszystko też taką jakby wchodzi w elektronikę, mimo że to jest śpiewana muzyka, ale można też jego niektóre utwory zagrać, bo sama je grałam w secie, więc to jest taka na pewno jakaś największa moja inspiracja pandemii i no. Zaraz pomyślę o jakiejś tutaj fajnej DJ, co no.
Wspomniałeś o piosenkach w kontekście elektroniki. Tutaj mamy wielkiego fana tej piosenkowości w muzyce elektronicznej. Czy nie uważasz, że jest tego za mało? Bo na przykład ja się spotkałem kilka razy z sytuacjami, kiedy ktoś się obruszał, załóżmy producent, kiedy nazwało się jego utwór piosenką. To jest troszeczkę no, dziwne, ale rzeczywiście tak było. I czy ty właśnie nie uważasz tego, że to stało się takie bardziej, wiesz, strukturalne, zamiast brakować, że brakuje tych po prostu tej piosenkowości?
No, jasna strona mocy. Nie. Piosenki to jasna strona mocy.
Ja myślę, że po prostu muzyka house w pewnym momencie została tak skomercjalizowana, że ten poziom po prostu tak poszedł w dół, że dlatego się tak to trochę zmieniło, że tak ta piosenkowość jest tak negatywnie odbierana. Ale jak to można, jak się zrobi fajnie, jak się zrobi właśnie w taki bardziej indie sposób albo bardziej kreatywny, to można naprawdę fajne wokale przecież wykorzystać i fajne syntezatory i zrobić z tego trochę piosenka, trochę taki utwór klubowy. I ja myślę, że ta piosenkowość wróci trochę na pewno po pandemii, bo dużo ludzi na pewno było w domu i bardziej jest z kim co nie rozmawiam w Berlinie, to nikt tam jakoś specjalnie nie słuchał techno w domu tak sobie. Tylko gdzieś tam wiadomo na jakimś spotkaniu towarzyskim, a że w Berlinie jednak się ludzie trzymali raczej tych reguł, to te spotkania były o wiele mniejsze i myślę, że tam w wielu krajach również tak było z tego co rozmawiam. Więc myślę, że przez to, że się więcej słuchało muzyki w domu, to wróci ten wokal i ta melodyjność trochę bardziej po pandemii.
Łatwiej tej muzyki w domu słuchać również z winyla. Twój album ukazał się właśnie na tym krążku, na tym nośniku. A to dla ciebie nadal dużo znaczy? Takie fizyczne wydanie wiąże się z większą ekscytacją niż cyfra?
No powiem ci szczerze, że ja już osobiście nie kupuję winyli, bo już dawno z nich nie gram. To raczej właśnie jakieś kolekcjonowanie, to głównie jak już to album. Dlatego też się zdecydowałam, że chciałabym wydać te utwory, które wydałam cyfrowo, te, które mi pasowały do mojej do całości na winylu, żeby to właśnie było bardziej tak do posłuchania w domu. Czy mi zależy? No zależało mi, dlatego tak się to stało. Bo co mi się podoba, to jest to, że można właśnie to jakoś tak potem designersko fajnie rozwiązać, że można ładne zdjęcie pokazać na fajnym materiale, właśnie, że można tą płytę w jakiś kolor lub przejrzysty, tak jak tutaj jest, zrobić, że to jako produkt sam w sobie wtedy wygląda też fajnie. No coś w tym jest, że jak to dotkniesz i masz to gdzieś tam sobie postawisz, to masz cały czas ten taki jakiś fizyczny kontakt jeszcze oprócz tego takiego metafizycznego.
Pliku sobie na półkę nie położymy, więc znaczy, że się pojawiają kolejne albumy. Wanda, bardzo ci dziękujemy za tę bardzo wielowątkową, głęboką, rozbieganą rozmowę, bo nam ogromnie
miło. Ale jednak
miło.
Z dużą zawartością. Absolutnie, esencji. Tak.
Wanda Seven była gościem podcastu Monocast. Bardzo ci dziękujemy.
Ja też dziękuję.
Tymczasem przechodzimy do serii pytań w ramach...
To już nie koniec.
Pomidora.
Ja już to odetchnęłam, że mówię.
No, nie. Nie musimy tak szybko. Aha. Dobrze, przypomnę tylko zasadę, czyli pomidor składa się ze zdań, na które możesz odpowiedzieć tak, nie lub pomidor. Pomidor jest oczywiście tylko jeden. Łukaszu...
Tylko jeden, aha. A ile pytań?
No, to w tym wypadku akurat...
No bo muszę wiedzieć, czy mogę go szybko wykorzystać, czy...
Tutaj akurat 9.
9, dobrze.
Gotowa?
Mhm.
Dobrze. Bez sukcesu za granicą polska artysta ze sceny klubowej jest w stanie co najwyżej przeżyć, a nie żyć na dobrym poziomie.
Nie.
Za promocję się płaci. Agencja PR to podstawa dla zbudowania sobie pozycji na scenie.
I tak, i nie.
Tylko jedna odpowiedź.
No ale płaci się, ale z drugiej strony to nie jest. No, ciężko. No to nie wiem. To już pomidor.
To zróbmy.
Podzielmy pytanie.
Agencja PR to podstawa dla zbudowania sobie pozycji na scenie.
Nie.
Okej. Wychodzenie ze strefy komfortu i nieustanna zmiana stylistyki są moimi motorami napędowymi.
Tak.
Nie ma mocnej sceny klubowej bez mocnych mediów ją promujących.
Tak.
Booker ma prawo nie współpracować z danym artystą lub artystką ze względu na to, jakie poglądy społeczno-polityczne ma ta dana osoba.
Tak.
Berlin nie jest miejscem, w jakim zostanę do końca życia.
Pomidor.
Okej, dobrze. Tęsknię do Londynu i jeszcze kiedyś tam wrócę na dłużej.
No nie wiem, czy na dłużej, ale to trochę wrócę, tęsknię trochę, no pół na pół.
Nie mamy całej kiści pomidorów. Kurczę.
No to może jednak nie, bo nie wrócę na dłużej.
Polscy artyści i artystki byliby bardziej znani w Europie, gdyby pomagali sobie nawzajem, a nie jedynie koncentrowali się na sobie.
Tak.
Ghost producing to codzienne zjawisko. Nie miałabym problemu, żeby wyprodukować utwór dla kogoś.
Zależy dla kogo, ale no tak.
Byłaś bardzo dzielna w tej serii pytań.
Jesteśmy w połowie zawodu.
Przechodzimy do drugiej konkurencji w naszym duatlonie. Ping-pong polegający na tym, że my mówimy jakieś zjawisko, a ty określasz je trzema słowami, które najbardziej się z tym zjawiskiem kojarzą.
Okay.
Nie musi to być, wręcz nie powinien być to zbitek wyrazów, po prostu trzy hasła, które ci w związku z tym przychodzą do głowy.
Załóżmy,
najszybciej.
Poznań, Pozdali, Warta, Koziołki.
Okej, okay, okay. Spoko.
Rozmowy o stawkach.
Ojej. Nic nie wychodzi, no co mam zrobić? Prywatnie. Booker. Manager.
Okej. Okay. Powroty do Polski.
Przyjemnie. Z każdym razem lepiej. O, trochę dużo słów wyszło.
Zaliczamy.
Aha, jeszcze jedno?
Jeszcze jedno.
Coraz częściej.
Sasza.
Jak się mówi, kurczę, mam takie jedno, taka figura ojcowska. Dobra muzyka, wspaniały DJ.
Życie w Berlinie.
Przyjemne. W dobrym tempie. Ale... Życie w Berlinie, co jeszcze? No i muzyka, przede wszystkim muzyka, to życie w Berlinie.
DJ grający w maskach, nie mylić z maseczkami.
Aha. no, zależy jaka maska. zależy jaka maska, zależy jaka muzyka. I na pewno pokonywanie nieśmiałości.
Okej, zaliczamy te odpowiedzi. O,
ciężka gra, ale...
Udało ci się bardzo.
Świetnie. To był Munocast. Oglądajcie we wtorek na kanale Idę w Tango na YouTube. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału i do kolejnego razu. Dziękujemy.
Dziękuję również.